Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
O Janie Chrzcicielu jako ikonie ewangelicznego głosiciela i ucznia mówił Franciszek na porannej mszy. Rodzina, młodzież i powołania. Te kierunki wskazał papież polskim biskupom kończącym wizytę ad limina. 7 lutego zapraszam na wieczorne aktualności. Trzeba głosić Ewangelię bez osiągania korzyści z bycia chrześcijanami, mówił o tym papież podczas mszy w kaplicy domu świętej Marty. Punktem odniesienia jego homilii było męczeństwo Jana Chrzciciela. Papież zaznaczył, że Jan jest swoistą ikoną ucznia.
Dobrze dla nas będzie zapytać się o naszą postawę ucznia. Czy głosimy Jezusa Chrystusa? Czerpiemy zyski, czy też nie z naszego bycia chrześcijanami, jakby to był jakiś przywilej? Idziemy drogą Jezusa Chrystusa, drogą upokorzenia, pokory, uniżenia, by służyć. A jeśli wyjdzie, że nie jesteśmy w tym stali, zapytajmy się, kiedy odbyło się moje spotkanie z Jezusem Chrystusem? To spotkanie, które napełniło mnie radością. I trzeba powrócić do tej pierwszej Galilei spotkania. Wszyscy taką mamy. Tam trzeba wrócić, ponownie spotkać się z Panem i iść dalej tą piękną drogą, na której On ma wzrastać, a my się umniejszać.
Rodzina, młodzież i powołania. Te trzy wyzwania wskazał papież polskim biskupom kończącym wizytę ad limina apostolorum. W sali klementyńskiej Franciszek spotkał się z całym episkopatem.
Dziękuję wam wszystkim. Te dni wizyty dla mnie były piękne i bardzo za nie dziękuję. Proszę was, byście nie zapominali modlić się w mojej intencji, abym mógł dopomagać Kościołowi w tym, czym Pan chce, abym pomagał. Idźmy naprzód.
Ojciec Święty, tak jak ma to w zwyczaju, nie wygłosił końcowego przemówienia, tylko przekazał biskupom swe przesłanie. Z wielką wdzięcznością pisze w nim o Kościele w Polsce i o wierze Polaków. Zachęca, by nikt i nic nie wprowadzało podziałów w Kościele. Apelując o większe zaangażowanie misyjne, wskazuje na konieczność troski o ubogich.
Pozostaje nam wsłuchać się w głos Ojca Świętego, w głos kardynałów z poszczególnych dykasterii, żeby rozpocząć z nowym zapałem to świadectwo wobec Ewangelii w Polsce.
Arcybiskup Józef Michalik.
Franciszek to jest wielka, bogata osobowość, to jest autentyzm na dzisiejsze czasy bardzo potrzebny.
Troska Kościoła o ludzi trwale naznaczonych doświadczeniem braku pracy oraz o tych, którzy z różnych powodów nie mogą przystępować do sakramentów, znalazły się w centrum spotkania papieża z czwartą grupą polskich biskupów. Franciszek rozmawiał z nimi ponad godzinę tuż przed swym spotkaniem z całym episkopatem.
Miałem wrażenie, że uczestniczę w czymś podobnym jak kiedyś święty Paweł, gdy mógł podać prawicę Piotrowi.
Biskup Andrzej Czaja.
Bo to jest rzeczywiście i takie umocnienie na duchu i jakieś też mocne zawołanie, by raz z nim pójść do przodu. I takie poczucie tej kolegialności, ono w jednym momencie bardzo tak mocno wzrasta. To nie są tylko emocje, to jest coś znacznie więcej.
Ja przede wszystkim odebrałem Ojca Świętego od tej strony Ojca. Otwarcie na pytania. Pytajcie, co chcecie powiedzieć, powiedzcie, słucham was.
Biskup Rudolf Pierskała.
Tu się przeżywa powszechność Kościoła i taką bliskość. I rozmawiajcie ze sobą, mówi. Rozmawiajcie i słuchajcie się. To dla mnie takie istotne przesłanie. I jeszcze jedno, od razu na początku, czytajcie Ewangelii Gaudium.
Uderza głęboka duchowość Franciszka. Chcemy w jego stylu podjąć wyzwania stojące przed Kościołem w Polsce, mówi biskup Stanisław Budzik.
Jeżeli mówimy o tych naszych niepokojach tutaj w Rzymie, to słyszymy często, że to są typowe niepokoje Kościoła na całym świecie, typowe problemy naszej cywilizacji, naszej kultury, która znajduje się na jakimś zakręcie. Myślę, że ten pobyt tutaj wzbogaca nasze spojrzenie na sprawy Kościoła wewnątrz przez ten pewien dystans i pewien uniwersalny punkt widzenia, jaki reprezentuje Stolica Apostolska. Myślę, że pewną wielką szansą jest to, co robi papież Franciszek, który opiera się też na tym sławnym dokumencie z Aparecida, gdzie jest to wezwanie do tego nawrócenia misyjnego wszystkich struktur kościelnych, poczynając od Stolicy Apostolskiej aż do każdego ochrzczonego.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Misje uczą wytrwałości i zaufania pomimo wszystko Panu Bogu. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy na temat misji wśród trędowatych i chorych na AIDS w Afryce. O konfrontacji wyobrażeń z rzeczywistością, niespodziankach i rozczarowaniach mówi siostra Dolores Zok ze Zgromadzenia Sióstr Służebnic Ducha Świętego. Audycję przygotowało Radio Plus Opole. Przed mikrofonem Jacek Domański i zapraszam na nasz magazyn.
Szczęść Boże, Hanna Honisz, moim gościem jest siostra Dolores Zok z misyjnego Zgromadzenia Sióstr Służebnic Ducha Świętego.
Szczęść Boże.
Pamięta siostra pierwsze myśli, wyobrażenia o misjach? Co to było? To było życie w skrajnym ubóstwie, nawracanie wielu, dawanie całego serca, bycie taką superbohaterką?
To znaczy, kiedy pierwszy raz pomyślałam o misjach, to miałam 16 lat. Zachwyciłam się życiem Matki Teresy i tak myślałam, że wstąpię do jej zgromadzenia. Jednak życie ułożyło się inaczej. Wtedy też już mój rodzony brat był na misjach w Ganie, dlatego jakie miałam wyobrażenia o misjach? Chciałam po prostu pojechać i pomagać biednym. To było dla mnie takie najprostsze wyobrażenie o misjach.
Marzyła siostra o dalekich krajach, krajach afrykańskich?
To znaczy zawsze już w zgromadzeniu prosiłam o kraje afrykańskie, dlatego że wydawały mi się w tym okresie one najbiedniejsze. I jeszcze pełna idealizmu, pełna takiej werwy, pełna dobrych motywacji, a przede wszystkim to, że chciałam głosić Jezusa i pomagać biednym, sprawiło, że no, chciałam pojechać do krajów afrykańskich. I tak się też w moim życiu stało. Byłam 10 lat w Angolii i 10 lat w Afryce Południowej. I za ten czas jestem Bogu bardzo wdzięczna. A że życie bardzo szybko ucieka nam, to są właściwie takie minutki tylko. Także wydaje mi się, że to był chyba tylko jeden dzień, kiedy byłam w Afryce, a to było 20 lat.
Wstąpiła siostra do zgromadzenia misyjnego i z założenia planowała wyjazd na misję. Pamięta siostra pierwsze spotkanie z tamtymi ludźmi, pierwszy wyjazd, powiew, zapach, obrazy, dźwięki. Jaka była ta konfrontacja z wyobrażeniami z młodości?
To znaczy, ja tak naprawdę to nie planowałam wyjechać na misję. Wstąpiłam do zgromadzenia misyjnego, ponieważ innych też nie znałam. Mój brat był też w zgromadzeniu misyjnym, także to było takie dla mnie łatwiejsze. Ale oczywiście, będąc w zgromadzeniu, trzeba się nastawić na to, że można nie pojechać na misję, mimo że się jest w zgromadzeniu misyjnym. Trzeba się nastawić po prostu na posłuszeństwo. Jednak ja bardzo szybko wyjechałam na misję. Już po pierwszych ślubach po nowicjacie wyjechałam na zachód, gdzie byłam ponad 4 lata w Niemczech Zachodnich, no a potem już w Angolii i w Afryce Południowej. Pamiętam pierwszy przylot, pierwszy zapach, gorąco słońca, ludzie biegający, spontaniczność, bałagan w mieście w Luandzie, zapach śmietników okropny, ruch samochodów, ale takie szczęście ludzi, tych najbiedniejszych. Pamiętam, że przyjechałam właśnie wtedy do Angolii z Europy Zachodniej, gdzie przedtem pracowałam na stacji intensywnej terapii w Niemczech, gdzie dziennie mogłam spotykać ludzi, którzy albo próbowali popełnić samobójstwo, albo popełnili z depresjami, a to był przecież wtedy najbogatszy kraj świata prawie, najbogatszy kraj Europy. Przyjechałam do tak biednego kraju w czasie wojny domowej w Angolii w 1993 roku, a widziałam tylu szczęśliwych ludzi, ilu nigdy nie spotkałam właśnie w Europie Zachodniej. Wtedy sobie pomyślałam, że Afrykańczyk jednak inaczej pojmuje życie. To była taka miła niespodzianka, że właściwie Afryka, pomimo tak wielkiego cierpienia wtedy, w czasie wojny domowej, jest tak szczęśliwym krajem, tak bardziej otwartym na Boga. A sekretem tego jest, że Afrykańczyk wierzy w to, że tak naprawdę Bóg pisze nasze życie, a nie człowiek.
To było zaskoczenie pozytywne, były też jakieś rozczarowania?
Rozczarowań było. Było wiele w tym znaczeniu, że no, wojna sama w Angolii niosła wiele różnych brutalnych obrazów, które do dziś pamiętam. I pamiętam, że jak wyjeżdżałam na misję, to uczyliśmy się na misjologii, że jedziemy nawracać ludzi. Jednak to jest błędne nauczanie, ponieważ Afrykańczyk ze swej natury jest religijny. Widzi Boga tam, gdzie my Go już nie widzimy. Natomiast rozczarowaniem było to, że pomimo miłości do Boga, miłości do Pisma Świętego, której tam w jakiś sposób się jeszcze bardziej nauczyłam, traktowania Jezusa jako partnera żywego, takiego przyjaciela, takiego na co dzień, Afrykańczyk potrafił zachowywać się bardzo brutalnie. Pamiętam, nie było pieniędzy na chleb, na podstawowe artykuły żywnościowe, ale były pieniądze na to, by kupić czołg, by kupić najlepsze karabiny, by dzieci były już żołnierzami. Pierwszy raz w moim życiu widziałam dzieci walczące w lasach i dzieci z bronią na ramieniu, gdzie nie umiały pisać ani czytać, dzieci, które musiały brać narkotyki. To były moje rozczarowania.
W czasie tych 20 lat siostra widziała różnego rodzaju cierpienie. Pracowała siostra z osobami trędowatymi, a także z chorymi na AIDS. Które cierpienie jest większe?
To znaczy cierpienie jest zawsze cierpieniem. Nie można tak za bardzo porównywać, ale tak jak pani się tutaj pyta, ja z ludźmi na AIDS pracowałam głównie w Afryce Południowej. Już później prowadziliśmy nasze zgromadzenie, prowadziliśmy tam klinikę dla ludzi, dla chorych na AIDS. I to był bardzo bliski kontakt. Pracowałam też w leprozorium dla trędowatych w Angolii. Ale które jest większe? Trąd było dla mnie taką niespodzianką, że ci ludzie wcale tak za bardzo się nie ukrywali przed światem. Oczywiście, ludzie ci żyli w leprozorium, ale to było takie normalne życie. Oni potrafili z tym trądem żyć, potrafili cieszyć się, potrafili cieszyć się z pożywienia, potrafili się cieszyć z spotkanych ludzi. Natomiast jeżeli chodzi o AIDS, a w tej chwili Afryka Południowa jest na pierwszym miejscu w świecie w liczebności zarażonych ludzi, no to jest większym cierpieniem. Dlatego, że AIDS ma wiele poważniejsze konsekwencje. Jest leczenie na AIDS w tej chwili w Afryce Południowej, ale z tym wiąże się straszna tragedia psychiczna ludzi. Podziały rodzinne, dzieci, które rodzą się z wirusem i umierają po kilku latach, i to dzieci niewinne. Dzieci, które rodzą się i są chore od urodzenia i bardzo cierpią, czasami nie dożyją 5 czy 6 roku życia. To było dla mnie najtrudniejsze. Tyle sierot. Wydaje mi się, że Afryka w tej chwili, Afryka Południowa, ma największą liczbę sierot, ponieważ ich rodzice zmarli z powodu AIDS. Dzieci, które są pozostawione tak po prostu rodzinie czy ulicy. Także wydaje mi się, że jeżeli chodzi o to, to AIDS ma wiele większe, tutaj bardziej brutalniejsze i smutniejsze konsekwencje.
Ten pobyt na misjach z pewnością także siostrę zmienił. Czego siostra nauczyła się od tamtych ludzi?
Och, bardzo wiele się nauczyłam. Bardzo mnie zmienił. Ja wyjechałam do Afryki jako bardzo tradycyjna katoliczka ze śląskiej rodziny, takiej bardzo pobożnej. Afryka nauczyła, pokazała mi coś więcej, że Bóg jest ponad literą, że Bóg jest większy niż nasze kryteria, że Bóg kocha człowieka niezależnie na przeszłość, czy na przyszłość, czy na teraźniejszość. Bóg po prostu kocha. I że człowiek jest człowiekiem, powinien zawsze być na pierwszym miejscu. Żyłam w kraju, gdzie w Afryce Południowej w jednej wiosce mogłam spotkać 80 różnych kościołów, ale najważniejszy w tym był człowiek, który szukał Boga, a nie czy to jest kościół katolicki czy protestancki. Nauczyła mnie, że warto zawsze otwierać serce na człowieka, niezależnie do którego kościoła ten człowiek należy, jakiego koloru skórę ma, jak się zachowuje, bo w każdym człowieku jest Bóg. I nauczyła mnie jeszcze jednego, że cierpienie kształtuje człowieka, cierpienie uczy nas dawać nadzieję, że ludzie biedni są piękni, są bardziej bezinteresowni, są bardziej otwarci na życie, są bardziej wdzięczni. I dlatego na pewno część mojego serca zostawiłam tam właśnie. I nauczyłam się dawać nadzieję wśród bezsilności i cierpienia. A myślę, że w naszym cywilizowanym świecie, dzisiaj w Polsce, w Kościele, świat potrzebuje takich ludzi, którzy potrafią dać największą nadzieję. I widziałam jeszcze jedno, że Kościół, który jest otwarty, prosty, ubogi, ma największe przetrwanie. Że Kościół, który jest pełny ubóstwa, dziś najbardziej może świadczyć o Jezusie żyjącym.
Po powrocie wydała siostra taką małą książeczkę zatytułowaną Mądrość Afryki. W tej książeczce można znaleźć bardzo proste historie, zawsze z morałem, zawsze pouczające. Skąd te inspiracje?
W Afryce odkryłam to, że lubię pisać. Wieczory czasami właśnie samotne i takie właśnie refleksyjne spowodowały to, że zaczęłam myśleć więcej o ludziach, których spotkałam, dlatego że życie w cywilizowanym świecie jest bardzo szybkie, tak mało się widzi, tak mało się dostrzega, dlatego też ludzie tak mało Boga widzą. Natomiast w Afryce można widzieć więcej innymi oczami. Chciałam pokazać światu, że świat afrykański, świat ludzi biednych, że ludzie prości, biedni i ludzie, którzy nie potrafią pisać i czytać często, mają taką mądrość, której my nie mamy, że nauczyli mnie najwięcej. To nie byli ludzie z fakultetami, z doktoratami teologicznymi, a to byli ludzie, którzy więcej powiedzieli mi o Panu Bogu i więcej pokazali mi Jezusa niż tutaj w tak bardzo kościelnym środowisku często.
Historia była taka szczególna, taka, która zapadła najmocniej w serce?
Najbardziej szczególną historią była historia chłopca, który miał na imię Simba, który zmarł w wieku 11 lat z powodu zarażenia się wirusem AIDS. Ja się nim opiekowałam. Ten chłopak nauczył mnie życia, choć o tym nie wiedział. Mało mówił, ale potrafił się tak bardzo cieszyć z prozaicznych rzeczy. Z tego, że miał ogródek koło swojej chatki, który miał 2 metry na 2 metry. Cieszył się, kiedy coś tam zakwitło. Cieszył się, kiedy przyszłam, a kiedy powiedziałam mu, że chciałam coś jeszcze dla niego zrobić, bo on wiedział, że musi prędzej odejść z tego świata. Powiedział mu, że raz w życiu chciałby pojechać do KFC i zabrałam go do miasta, pojechałam z nim do KFC. To było jego największe życzenie, bo nigdy w nim nie był i też już nigdy nie będzie, bo zmarł 1,5 roku temu. Ten chłopak nauczył mnie tego, że Bóg jest obecny tak blisko, też nie był katolikiem. Ochrzciłam go na końcu, ale on bardziej kochał Boga i ludzi, i naturę. Bardziej się uśmiechał, jak niektórych katolików, takich tradycyjnych, których spotkałam w moim życiu.
Afryki wróciła siostra na Śląsk do Opola. Czy misje się już skończyły?
Nie wiem, naprawdę nie wiem. Przyjechałam tutaj, cieszę się też moim pobytem tutaj właśnie w Opolu. Pracuję z młodzieżą akademicką, mówię dużo o misjach, gdzie tylko mogę. Mówię o filozofii życia afrykańskiego, cieszę się, kiedy o tym mogę mówić, o mądrości Afryki. Chcę o tym mówić właśnie w tym naszym środowisku opolskim, śląskim, tak bardzo katolickim. Chcę o tym mówić, chcę tym żyć, chcę tym zarażać ludzi. Moja wiza jeszcze jest ważna na 5 lat. Nie wiem, czy tam wrócę, ale muszę też jedno powiedzieć, że tutaj w Polsce też czuję się misjonarką. Też czuję się 100% misjonarką, bo gdziekolwiek jestem i cokolwiek robię, chcę tylko jednego – pokazać, że Jezus żyje. I robię to słowami, czynami, moją postawą, czymkolwiek, czym mi się udaje. Po prostu tak.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem była siostra Dolores Zok.
Dziękuję bardzo również i cieszę się, że mogłam znowu trochę pokazać słońca afrykańskiego. Słońca, które jest tak ważne dla Afrykańczyka jak Bóg i człowiek.
Szczęść Boże, Hanna Honisz.
Wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.